Witam serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Klubu Koalicji Obywatelskiej, a także wiceszefowa Nowoczesnej. Dalej w partii Nowoczesna.
Tak, dziękuję. Witam.
PiS zapowiedział dzisiaj, to jest świeża wiadomość, zapowiedział dziś utworzenie komisji mającej prześwietlić ciemne strony energetyki w latach 2007-2022. Poprzecie to?
Że dokładnie rzecz biorąc, na stronie, w grafikach jest 2007-2022, ale Jarosław Kaczyński powiedział bardzo wyraźnie, że chodzi o prześwietlenie lat 2007-2015. My przypomnijmy, że już złożyliśmy wniosek o komisję śledczą w sprawie właśnie dokładnie uzależnienia Polski od energii z Rosji.
Ale w kwestii polityki energetycznej.
Ale 2015-2022. Ale my możemy być spokojnie 2007-2022, z tym nie mamy problemów. Natomiast wyraźnie PiS-owi chodzi o to, żeby zorganizować igrzyska i rozliczać poprzedników w momencie, w którym, powiedzmy szczerze, mamy kilka elementów, które wyraźnie pokazują, jak oni uzależniali nas. Pierwsze, węgiel. Jak oni obejmowali władzę, my sprowadzaliśmy 4,9 miliona ton węgla. W 2018 roku za ich rządu było to 13,1 miliona. Energetyka wiatrowa,
jasne,
którą zablokowali.
Oczywiście.
Kwestie Ostrołęki. Kwestie nierozbudowywania gazoportu, który powinien zostać rozbudowany.
Jasne, ale...
W związku z tym to jest jasne,
ale
że
rozliczenie
PiS
tego...
ma do być z czego rozliczone.
Oczywiście, ale to raczej do tego rozliczenia dojdzie dopiero wtedy, kiedy PiS przegra i przejmiecie władzę, bo trudno liczyć, żeby rozliczał sam siebie. Obecnie.
Nie widzieliśmy na razie tej ustawy, natomiast nie mam żadnej wątpliwości, że ustawa weryfikacyjna z takimi uprawnieniami, jak PiS wymienił,
komisja
tak, będzie nawet niekonstytucyjna, dlatego że tam ma na przykład możliwość blokować,
co za problem, że
blokować funkcje, sprawowanie funkcji publicznych przez osoby, które zadecyduje tak komisja, która nie ma umocowania konstytucyjnego.
Czyli nie poprzecie tego?
Nie wiem, nie będziemy rozmawiać na ten temat, ponieważ takie decyzje podejmuje kolegium, a tego kolegium jeszcze nie było i projektu jeszcze nie ma. Mówimy na razie o tym, że mamy kupić kota w worku. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że PiS nie ma czystych intencji, ponieważ gdyby miał czyste intencje, to powołałby zgodną z konstytucją komisję śledczą.
Jasne. Dlaczego rządzący nie chcą baterii Patriot w Polsce?
To jest objaw zdrady narodowej. Tak śmiało to można powiedzieć, dlatego że jeżeli mamy sytuację, w której w tej chwili mamy jasne zagrożenie, ponieważ dwóch polskich obywateli zginęło na skutek przypadkowej rakiety, która trafiła na teren Polski, a prezes Kaczyński decyduje, że jeżeli ma na jednej szali kwestię tego, co on chce mówić w czasie wyborów, a na drugiej szali, czyli tą fobię antyniemiecką, a na drugiej szali ma bezpieczeństwo Polaków mieszkających na wschodzie i on wybiera tą swoją narrację antyniemiecką,
no nie,
a nie bezpieczeństwo
nie
Polaków.
To znaczy, w ogóle to jest tak, że Jarosław Kaczyński przedstawia pewne argumenty. Nie tyle on nie chce tych patriotów, tylko chce, żeby stały po drugiej stronie naszej granicy z Ukrainą.
Nie oszukujmy się.
Ale też pamiętajmy też o tym, że tutaj dochodzi do tego, że wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński po prostu chce rządzić wszystkim. To znaczy ani prezydent Duda, który wydaje mi się, że jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ani nawet minister Błaszczak, no musieli tutaj zastosować, znaczy nie zgadzali się na początku z tym pomysłem, żeby nie przyjmować patriotów, tak?
Jak nieuczciwa jest to cała ta gra, którą prowadzi w tej chwili prezes, najlepiej świadczy to, że minister Błaszczak najpierw zareagował bardzo tak optymistycznie i bardzo entuzjastycznie, że tak, chcemy tych patriotów. Przypomnijmy, że chodzi o dwie baterie. My w ogóle w tej chwili na terenie Polski mamy tylko jeszcze dwie baterie, które mają Amerykanie ze sobą tam koło Jasionki. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Te patrioty, które na przykład my kupiliśmy, jeszcze nie są włączone w system obrony ze względu na to, że jeszcze nie ma wyszkolonych żołnierzy, którzy mogliby je obsługiwać.
Jasne.
I powiedzmy jasno, to jeżeli moglibyśmy mieć w ciągu najbliższych kilku tygodni patrioty wraz z obsługującymi ich niemieckimi żołnierzami, którzy są do tego wyszkoleni i to często latami wyszkoleni,
jasne,
spowodowałoby wzrost bezpieczeństwa
po pierwsze,
Polski.
Oczywiście, tylko że to może być koń trojański, rozumiem, niemiecki.
Nie, to jest jeden problem. Problem polega na tym, że tak jak PiS podważa Unię Europejską, której jesteśmy członkiem, tak samo to jest podważanie sensu NATO, którego też jesteśmy członkiem. Bo przypomnijmy, czy żołnierze polscy, amerykańscy, Wielkiej Brytanii, czy niemieccy, to cały czas to są żołnierze NATO, którzy są
ale
w jednym systemie obrony, zapewnienia bezpieczeństwa Polsce.
To jest też kwestia naszego honoru narodowego, bo pani mówi o bezpieczeństwie narodowym.
Nie, to
a
nie jest kwestia
Jan
honoru.
Jan Parys, który był tutaj w RMF, powiedział to w ten sposób. to nie jest tak, że ktoś nam rzuca prezent na stół, a my mamy brać. No więc jak jest?
Skorzystali Słowacy, skorzystali Litwini, skorzystali nawet Turcy, którzy nie byli w najlepszych stosunkach z Niemcami, dokładnie z takiej samej oferty, żeby patrioty w pewnym momencie chroniły ich strategiczne cele. I ja bym chciała, żeby Jarosław Kaczyński po prostu pojechał tam gdzieś do Hrubieszowa, no do Zamościa, ale gdzieś na wschód Polski i powiedział tym ludziom, którzy tam mieszkają, że te patrioty, które by was chroniły, to są tylko do ozdoby. Że ja mogę mieć dom, który strzegą setki policjantów,
znaczy może jako,
natomiast tam jako, nie możecie by mieć ochrony od rakiet, które zabiły tutaj dwóch obywateli.
My to wszystko wiemy, ale czy opozycja nie ma jakiegoś sposobu, żeby przełamać ten impas, to znaczy skłonić te osoby, takie jak prezydent, żeby tego dwójmyślenia nie stosowały i zastosowały myślenie, to znaczy to myślenie,
które... Pytanie, jaki jest problem? No. Wykonawczo rządzi na końcu rząd, a rząd jest w pełni podporządkowany prezesowi Kaczyńskiemu, co było widać, jaki Błaszczyk zrobił Woltę. W związku z tym, nawet jeżeli byłaby formalnie polityczna zgoda na to, żeby te patrioty stanęły w Polsce, to oni zrobią wszystko, żeby nie stanęły. Czyli będą tak zwlekać, tak mnożyć przeszkody,
czyli wszyscy...
żeby nie spowodować sytuacji, w której musieliby odwrócić tą swoją narrację o reparacjach,
sądzę,
o tym wszystkim przeciwko złemu Niemcowi.
Ale ja sądzę, że to po prostu ma zostać odwleczone na święty nigdy. To,
ale przecież
tak
my potrzebujemy
KPO.
Tu i teraz.
Ja rozumiem. Chciałam spytać w tej chwili o to, jaka jest pozycja Nowoczesnej w Koalicji Obywatelskiej. Zmienić temat. Momencik. Chodzi mi o to, że była pani gościnnie u przyjaciół, tu cytuję pani słowa z Facebooka, na konwencji programowej dotyczącej energetyki. Czy to znaczy, że nie mogłaby pani wówczas przemówienia jakiegoś wygłosić na
to
tej konwencji?
To była konwencja Platformy Obywatelskiej.
Platformy Obywatelskiej. Ja powiedziałam
kilka
Koalicji, to się
tak,
pomyliłam.
Nie, to była typowa konwencja Platformy Obywatelskiej, natomiast kilka dni wcześniej mieliśmy Radę Krajową Nowoczesnej, no tutaj też zaprosiliśmy jako gości członków zarówno regionu, ponieważ to było w Krakowie, więc przewodniczącego regionu Platformy Obywatelskiej z Krakowa, pana Aleksandra Miszalskiego, był Paweł Kowal, była Barbara Nowacka i my tam przyjmowaliśmy swój program, czyli program Nowoczesnej. I dla mnie jest dość oczywiste, że tak jak ma Platforma Obywatelska swoje wydarzenie o charakterze programowym,
tak samo
i zaprasza, tak samo
oczywiście.
Nowoczesna ma.
No, ale
i na
pani...
tym polega podmiotowość między innymi poszczególnych ugrupowań w ramach koalicji.
No, ale udało się pani wygryźć Ryszarda Petru z partii, którą sam założył. A
ja
czy udałoby się pani samo z Donaldem Tuskiem?
Przede wszystkim ja z panem Ryszardem Petru wygrałam w demokratycznych wyborach,
no,
które
ale
zostały
trzeba
ogłoszone.
Trzeba było jakoś to wszystko przygotować i
no to
przeprowadzić.
Na tym polega polityka.
Tak jest. Więc
w polityce
właśnie,
jest zasada jedna, że władzę się ma tylko wtedy, kiedy ją się weźmie
jasne,
i się o nią zawalczy.
Więc
to samo zawsze mówił Donald Tusk.
Czy istnieje taka opcja, żeby pani zawalczyła o władzę?
Oczywiście,
koalicji,
że nie, ze względu na to, że przypomnę, że ja nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej.
Ale jest pani w Koalicji Obywatelskiej.
No dobrze, ale pan Donald Tusk jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Jesteśmy w zupełnie dwóch różnych ugrupowaniach, które
no
razem tworzą
koalicję.
No dobrze, ale nie ma czegoś takiego jak przewodniczący koalicji. Jest co najwyżej przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmie i nim jest akurat Borys Budka.
Rozumiem, czyli nie. Krótko mówiąc, nie będzie pani dążyła do przejęcia władzy w koalicji.
Kiedy podejmuje człowiek decyzję o tym, żeby kandydować na przewodniczącego, tak jak ja decydowałam o przewodniczącym Nowoczesnej, to najczęściej ze względu na dobro podmiotu, w którym się funkcjonuje.
Rozumiem.
I uznałam, że wtedy to było potrzebne.
Muszę teraz pani przerwać. Pożegnamy się teraz ze słuchaczami Radia RMF FM. Dalszy ciąg naszej rozmowy odbędzie się w Radiu RMF 24, na portalu RMF-u i w mediach społecznościowych.
Także dziękujemy słuchaczom.
Katarzyna Kotula dzisiaj na konferencji prasowej przedstawiła taką petycję, której mowa była o tym, aby cały zarząd Polskiego Związku Tenisowego podał się do dymisji, gdyż ich przewodniczący, prezes Skrzypczyński, molestował dziewczynki, z których jedną była ona sama. I ta sytuacja jest na tyle skandaliczna, że powinno się tym wpłynąć na to Ministerstwo Sportu, a i sam zarząd tej organizacji powinien...
Uporządkujmy kilka rzeczy. Sytuacja jest rzeczywiście skandaliczna. Bardzo cieszę się, że Katarzyna Kotula miała tyle odwagi, żeby powiedzieć o tym, żeby pod nazwiskiem zgłosić te zarzuty, bo ona miała wtedy 13 lat, w tej chwili to już jest mocno dorosła pani. Natomiast to jest zawsze trauma dla osoby, która przeżywa takie rzeczy i bardzo ważne, że ona miała odwagę, żeby mówić. Pan Skrzypczyński przestał być już prezesem, podał się do dymisji.
Ale
przykre
dalej jest członkiem
dokładnie
zarządu.
Natomiast przykre jest to, że ta dymisja jest tylko częściowa, dlatego że on owszem przestał być prezesem, ale w dalszym ciągu jest członkiem zarządu Polskiego Związku Tenisowego i ja tego nie rozumiem. Uważam, że działacze Polskiego Związku Tenisowego powinni, jak już powiedzieli A, to powinni powiedzieć też Z. Po drugie, ma być powołana jakaś komisja, tylko ta komisja, no ja nie wiem, to troszeczkę wygląda niepoważnie. Dlatego,
że... a co pani sądzi o tym, że minister Bartniczuk, minister sportu, mówi, że nie ma żadnego wpływu na tą organizację?
Przypomnę, że pan minister Bartniczuk, jak i inni politycy PiSu bardzo dużo zrobili, żeby pan Skrzypczyński został prezesem Polskiego Związku Tenisowego. Łącznie z obietnicami finansowymi dotyczącymi finansowania tenisa, również przez spółki Skarbu Państwa. W związku z tym nikt nie ma wątpliwości, że pan Skrzypczyński był takim nominatem PiSu, gdzie miało za nim pójść finansowanie ze strony państwowych spółek dla związku, jak i również ministerstwo finansuje.
Więc a jak sądzi
pani... Przede wszystkim jest jedna rzecz. Pan Bartniczuk, który jak wiemy był w Katarze zamiast być tutaj w Polsce, ja uważam, że o ile nasi piłkarze absolutnie powinni wziąć udział w Katarze, o tyle uważam, że żaden z oficjeli nie powinien jeździć do takiego państwa, które jest całkowicie państwem niedemokratycznym, gdzie zginęło ilość ludzi przy budowie stadionów i tak dalej. I pan Bartniczuk w ogóle się nie wypowiedział w tej sprawie przez długi czas. Jedyne, co wypuścił z siebie, to mały tweet, w którym to tweecie tak naprawdę nie oburzał się zachowaniem pana Skrzypczyńskiego, tylko zastanawiał się, jak może poszerzyć swoje prawa dotyczące wpływania na sytuację w związkach sportowych. Nie chcemy dać więcej władzy ministrowi nad związkami sportowymi, natomiast chcemy, żeby było jednoznaczne potępienie ze strony polityków PiSu tego, co się działo w PZT.
A czy jest pani za tym, żeby te przestępstwa nigdy nie ulegały przedawnieniu?
Tak, i my składaliśmy ustawę, jako pani Kamila Gasiuk-Pihowicz przygotowała taką ustawę, dotyczącą zmiany, dotyczącej tych przedawnień, dotyczące zmiany funkcjonowania kwestii związanych z pedofilią. Natomiast problem polega na tym, że PiS udaje, że walczy. To jest najlepszy przykład, ta ostatnia ustawa, która powstała z prezydenta we współpracy z Komisją do Spraw Pedofilii, w której to wycofano, PiS wycofał się z poprawki, którą się początkowo udało w komisji przeprowadzić, czyli dotyczącej kary grzywny, jeżeli ktoś nie dostarczy dokumentu. Tu chodzi głównie o Kościół katolicki, który odmawia tych dokumentów
komisji. No ale
jeżeli
chodzi o Kościół katolicki, to na pewno włos mu z głowy nie spadnie, natomiast na razie możemy
pamiętamy to słynne pismo Okólnik pana ministra Ziobra, właściwie dokładnie rzecz biorąc prokuratury generalnej, dotyczące specjalnego traktowania spraw dotyczących Kościoła.
Na pewno niewątpliwie należy zachęcać ludzi do tego, żeby po prostu składali skargi,
upubliczniali
swoje doświadczenia.
Oczywiście nie mam żadnych wątpliwości,
a jeżeli nie chcą, to mogą zeznawać w sądzie. I takich osób ofiar pana prezesa Skrzypczyńskiego jest dużo. I ten proces powinien się odbyć jak najszybciej.
Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, więc oczekuję nie tylko potępienie od pana Bartniczuka, który, mówię, poza chęcią poszerzenia sobie uprawnień, nie odezwał się ani słowem w tej sprawie przez długi czas, ale również od pana prokuratora Ziobry, który mógłby się zająć czymś pożytecznym i mam tu na myśli to, żeby prokuratura zbadała te sprawy, o których mamy doniesienia.
Dobrze, czyli jesteście za tym, żeby się nigdy nie przedawniały te przestępstwa i żeby...
Jesteśmy za tym, żeby na pewno wydłużyć znacząco ten, bo wie pani,
dobrze,
to nie ma znaczenia, czy się nigdy nie przedawniają, czy na przykład zrobimy okres 30-50 lat, bo to jest już taki okres, który powinien pozwolić tym wszystkim osobom na to, żeby już jako osoby dorosłe o innej psychice mogły ujawnić. I jest jeszcze jedna kwestia, edukacji seksualnej.
Tak, to
czyli
jest
edukacji,
jasne, ale ja
która
rozumiem,
mówi, czym jest zły
tylko, że
dotyk
chodzi
i co
o to, że
sytuacja.
Na ogół ludzie jednak zgłaszają... upubliczniają, składają skargi po latach dopiero. Tymczasem powiem pani, tutaj jeszcze dosyć tak mocno się wypowiedział pan Brudziński, europoseł obecnie w radiu RMF FM. Dziś.
Brudziński.
Proszę?
Brudziński.
Jak ja powiedziałam?
No, wydaje się Brudziński, ale nieważne. No, pan Brudziński. Joachim.
Tak, Joachim Brudziński. Nieważne. W każdym razie powiedział tak. Dlaczego opozycja nie może wygrać? Bo ja teraz zmieniam temat. Mam kilka pytań dotyczących wspólnej listy opozycji, która niektórzy mówią jest taką piękną opowieścią mityczną. Brudziński powiedział tak, że nawet pralka czy zmywarka mają program, a nasi oponenci takiego programu nie mają.
Oczywiście to jest to stała narracja PiSu, natomiast ja przypomnę, że właśnie przed chwilą zaczęliśmy prawie że rozmowę o tym, jak ja opowiadałam o Radzie Krajowej Nowoczesnej, gdzie przyjmowaliśmy program. Rozmawialiśmy o kongresie energetycznym Platformy Obywatelskiej, gdzie był program dotyczący energetyki. Takich kongresów Platformy Obywatelskiej już było kilka dotyczących poszczególnych...
No tak, ale gdyby to był gdyby pani miała teraz podać ten jeden postulat.
Nie ma jednego, jest więcej postulatów.
Ale ja bym chciała ten taki, który natychmiast by ludziom trafił do przekonania.
No to na pewno tania zielona energia, to jeżeli chodzi o ten energetyczny, czyli kwestia energetyki wiatrowej, również poparcie dla energetyki atomowej, kwestia ochrony lasów, czyli to jest...
To jest wszystko w porządku.
Przywrócenie państwa prawa, czyli kwestia wprowadzenia takiej ustawy, na przykład jak wolne
ale
sądy.
To jest wszystko właściwie w ramach takich działań defensywnych. To znaczy naprawianie,
jeśli chodzi
sprzątanie...
Jeśli chodzi o zieloną energię, to są ofensywne działania. To są nowe zmiany, które dotychczas
to
nie były.
To jest praca nad zaniedbaniami wieloletnimi.
Nie tylko. Są tam też rozwiązania nowe.
Muszę pani się wbić w słowo. Ja zajrzałam do programu Nowoczesnej właśnie.
Tego nowego?
Chyba tego nowego, bo link był na pani Facebooku.
I tam
znalazłam taki postulat wyrazisty. To znaczy wejście Polski do strefy euro.
Tak, my akurat jesteśmy zwolennikami, ale to jest właśnie ta różnica między nami a innymi grupowaniami w koalicji, że nie ma jednoznacznie stosunku takiego wszystkich tych ugrupowań, które są w ramach koalicji. Nowoczesna zawsze była zwolennikiem wejścia do strefy euro z dwóch powodów. Dlatego, że po pierwsze to powoduje stabilizację gospodarczą, a po drugie bezpieczeństwo Polski.
Tak, ale czy nie obawia się tego pani, że po prostu Polacy się przestraszą?
Po pierwsze, w polityce trzeba iść do przodu, czyli proponować pewne rozwiązania, które są nawet na przyszłość. Nie wiem, czy pani wie, my jeszcze długo nie będziemy mogli wejść do euro z bardzo prostego powodu. To, co PiS zrobił, jeśli chodzi o finanse publiczne, doprowadza do sytuacji...
Ale to jest żaden argument.
Nie, to jest bardzo ważny argument. Dlatego, że jeżeli... Wejście w tą ścieżkę wejścia do euro i spełnianie warunków konwergencji, to znaczy silna polska waluta. To znaczy tyle...
Konwergencja. Mogłaby pani posłanka wytłumaczyć to
naszym
słuchaczom?
Żeby przyjąć euro, musimy spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest dotycząca deficytu długu publicznego. Drugim to jest kwestia stabilności złotówki.
Ale to jest właściwie tłumaczenie, uspokajanie...
Nie,
w tej chwili
to jest powiedzenie bardzo jasno. Że
nie bójcie się, na pewno to nie będzie szybko.
Jeżeli chcemy być bezpieczni i chcemy, żeby nas kiedykolwiek PiS wyrzucił z Unii Europejskiej, to trzeba wejść do strefy euro. Dlatego, że dużo trudniej jest opuścić Unię Europejską, jeżeli ma się wspólną walutę. I to jest dla mnie podstawowy argument, bo ja uważam, że naszym strategicznym interesem jako Polski jest to, żebyśmy zawsze byli w ramach Unii Europejskiej i budowali sojusze, a nie je rujnowali.
Nie będę już drążyć tego tematu programu, ale rzeczywiście strasznie mnie kręci, żeby zapytać, czy chcecie podnieść wiek emerytalny?
Nie, i to jest napisane bardzo jasno.
500+.
Bardzo jasno piszemy,
że nie.
Przywileje społeczne będą utrzymane. I druga rzecz, że trzeba zachęcać ludzi do dłuższego pracy, czyli zachęty finansowe powinny być, a nie przymus.
A teraz chciałam się zapytać jeszcze raz o wspólną listę, to znaczy przejść do tego tematu tak ściślej, dlatego że rozmawiamy ciągle albo o koalicji, albo o Nowoczesnej, a tymczasem czy istnieje szansa na to, żeby rzeczywiście te formacje, które w koalicji nie są, w jakiś sposób się z nią połączyły. Ja rozumiem, że Szymon Hołownia jest wciąż taką nieskalaną dziewicą polityczną i dlatego ma największe wzięcie u wszystkich, ale on raczej chyba jakoś tak ku PSL-owi Kosiniakowi-Kamyszowi
zmierza. Ja mam wrażenie,
zmierza.
Że Hołownia się bardzo boi tej wspólnej listy, bo my jako Koalicja Obywatelska współpracujemy razem i to ugrupowanie o różnym charakterze, bo jest i liberalna, bardziej Nowoczesna i jest bardziej Społeczna Inicjatywa Polska i są bardzo zieloni i jest Platforma Obywatelska, która nawet jest partią.
No dobrze, to czego się boi Szymon Hołownia?
Natomiast mam wrażenie, że Szymon Hołownia boi się tego, że jego politycy gdzieś znikną na listach wspólnych szerokiej koalicji. Natomiast dla mnie jest dość oczywiste, że biorąc pod uwagę, że każda kolejna lista to jest minus 10 mandatów, które potem się dostaje na końcu.
Też to przeczytałam dziś.
Znaczy ja to wiem, znam te wyliczenia dużo wcześniej. W związku z tym, ponieważ dziś minus 10 mandatów, każda dodatkowa lista i PiS startuje jako jedna lista, więc ma tylko raz minus 10. A my, jeżeli wystartujemy na 4 listach, to będziemy mieli minus 30. A naszym celem nie jest wygranie tylko, czyli 231 mandatów, tylko naszym celem jest 276 mandatów. Dlatego, że tylko taka większość pozwala na odrzucanie weta prezydenta.
A ja powiem pani teraz, co na pewno się pani spodoba. Jechałam dzisiaj taksówką i to jest prawda, to nie jest taki chwyt retoryczny. Pan taksówkarz powiedział mi, że ma nadzieję, że partie opozycyjne tak tylko udają, że nie chcą iść na wspólnej liście, żeby uśpić czujność PiSu. I że tak naprawdę wszyscy pójdą.
Też bym chciała w to wierzyć.
Tak powiedział. Jeszcze chciałam się zapytać o taką rzecz. To jest właściwie pytanie, które pochodzi od moich kolegów redakcyjnych. Czy pani umiałaby wyliczyć matematycznie szanse Polaków na wyjście z grupy? No, mówię oczywiście o Mundialu.
Oczywiście tego się nie da w pełni wyliczyć z bardzo prostego powodu. Dlatego, że my nie znamy siły poszczególnych drużyn, bo one też wpływają. To nie są zdarzenia, które mają takie samo prawdopodobieństwo. Czyli nie jest takie samo prawdopodobieństwo, że nie wiem, wygra Argentyna czy z Polską, a Meksyk z Arabią Saudyjską. Natomiast mogę powiedzieć jedną rzecz. To, co mamy pewne, czyli jest prawdopodobieństwo zero, to nie będziemy na pewno ostatni w grupie. Dlatego, że mają 4 punkty, już na pewno nie będzie nikogo, kto będzie miał tych punktów, że wszyscy nie mogą mieć więcej. Co się może zdarzyć? Jeżeli Argentyna wygra z nami, to będzie miała 6 punktów. Jeżeli Meksyk wygra z Arabią Saudyjską, to wtedy my wchodzimy z drugiego miejsca, mając 4 punkty. Jeżeli mamy
bo Meksyk może, pani poseł, ja przepraszam, że ciągle przebywam, ale tak...
Bo Meksyk ma tam jeszcze inne warunki. Konkretnie myślę, że jest 1/3 szansy, że będziemy na pierwszym miejscu, 1/3 szansy na drugim, 1/3, że będziemy na trzecim. W związku z tym możemy powiedzieć, że 2/3 szans mamy, że awansujemy.
Rozumiem. To jest bardzo dobra prognoza i jeszcze na koniec zapytam panią o złotą waginę. Czy pani sądzi rzeczywiście, że złota wagina ma jakiś polityczny przekaz, który
przede wszystkim jest jedna rzecz.
Wojewoda Radziwiłł musi zwalczać ze względu na dobro wartości chrześcijańskich.
Wie pani co, dzisiaj jest 104. rocznica praw wyborczych kobiet. Ja uważam, że chyba najwyższy czas, żeby ktoś nie mówił o jakimś agresywnym czy radykalnym feminizmie, jak mówi pan wojewoda Radziwiłł. Pan wojewoda Radziwiłł, który zasłynął tym, że pierwszą jego decyzją było likwidacja in vitro, finansowania in vitro, ale sam ma 8 dzieci, więc spokojnie. On nie rozumie tych
sposób.
Więc on nie rozumie tych par, które nie mogą w ten sposób mieć poczętych dzieci i z powodów ideologicznych wycofał finansowanie in vitro, z którego urodziło się 22 tysiące dzieci.
Jakiego feminizmu chcemy?
Ja chcę feminizmu takiego, żeby czymś normalnym było dyrektorowanie teatrowi przez kobietę, przez panią Monikę Skrzępkę. Jak nie jest normalne dla mnie, że prezydent powołuje Radę do Spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy prezydencie, w których jest 18 mężczyzn 50+, w momencie, w którym 40% naukowców to są kobiety. Czyli 2 na 5 naukowców to są kobiety, ale on jak powołuje Radę do Spraw Szkolnictwa Wyższego, to są sami mężczyźni. Ale w przypadku decyzji dotyczącej Moniki Strzępki, problem polega na tym, że ta decyzja była całkowicie nieprawna. Dlatego, że wojewoda może uchylić tylko te decyzje, które uchyla ze względów prawnych. A on uchylił tę decyzję ze względów czysto ideologicznych. Ona wygrała w otwartym konkursie, została samorządowych wyborach.
Czy sądzi pani rzeczywiście, że złota wagina zagraża wartościom chrześcijańskim?
Jestem przekonana jednemu, że pan Radziwiłł strasznie chce się wkupić, bo wszyscy wiedzą, że jest beznadziejnym wojewodą, tak jak był beznadziejnym wcześniej ministrem i próbuje się wkupić w łaski Jarosława Kaczyńskiego taką ideologiczną, nieuzasadnioną merytorycznie decyzją. Dla mnie teatr dramatyczny powinien prowadzić swoją politykę, powinna osoba, która wygrała konkurs, być jego dyrektorem. I powiem więcej, cenzurę kiedyś mieliśmy na myśli. I dość już cenzury w dzisiejszych czasach, kiedy mamy wolną Polskę.
Niech to będą ostatnie słowa naszego dzisiejszego wieczoru.
Dziękuję państwu bardzo.
Żegnamy państwa serdecznie. Moim gościem była Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej. Klubu Koalicji Obywatelskiej. Z partii Nowoczesna, posłanka
się zgadza.
Partii Nowoczesna i żegnamy się na razie, ja z państwem się żegnam, z Katarzyną Lubnauer również i do usłyszenia za tydzień.